Wydawnictwo Poznańskie oraz Audioteka przedstawiają. Michel Zakow. 11 września. Dzień, w którym zatrzymał się świat. Przełożyli Adrian Stachowski i Paulina Surniak. Czyta Bartosz Głogowski. Moim dzieciom i nie tylko moim. Autor. Niszczycielskie skutki dawno wygasłych pożarów można odczytać z blizn, którymi poznaczone są drzewa. Są one zapisem dokładnego roku, w którym doszło do pożaru, a nawet intensywności ognia. Zdarza się, że te ślady porasta żywa tkanka, która kryje je przed okiem przypadkowego obserwatora. J.S. Boyce, Patolog drzew, 1921. Wstęp. Mrok niewiedzy. 28 października 1886 roku prezydent Grover Cleveland popłynął na położoną w Zatoce Nowojorskiej wyspę w kształcie łzy, by formalnie przyjąć podarunek od Francji – Statuę Wolności. Pod ołowiano-szarymi chmurami i we mgle wygłaszał przemowę, którą zakończył hołdem dla pokrytej miedzią pochodni i jej symbolicznej mocy. Niech snop światła rozprasza mrok niewiedzy i ucisk, dopóki wolność nie opromieni całego świata. Podczas gdy dygnitarze dokonali symbolicznego wbicia ostatnich nitów, huknęła salwa honorowa. Po drugiej stronie zatoki, na dolnym Manhattanie, zgromadzony tłum zaczął wiwatować. Brukowane uliczki wypełniło rżenie koni i bicie bębnów oraz liczne wózki z kwiatami. Orkiestry dęte maszerowały niczym żołnierze zmierzający na front, a dzieci wspinały się na latarnie, żeby uniknąć stratowania. Widowisko przyciągnęło gapiów spoza miasta, którzy zadzierali głowy, by przyjrzeć się nieprawdopodobnie wysokim budynkom górującym nad tłumem. Rozbawiony tym widokiem chłopiec na posyłki z jednego z wieżowców wpadł na niecodzienny pomysł. Otworzył okno i zaczął wyrzucać długie, wąskie paski papieru, służące do zapisywania szalonych wzrostów i spadków notowań giełdowych. Koledzy poszli w jego ślady. Po chwili niebo zabieliło się od poskręcanych wstążek, zanotował reporter New York Timesa. Wiele z nich zawisło na drutach niczym śnieżny baldachim, tłum chwytał te, które opadły. Swawola okazała się zaraźliwa. Poważni finansiści stali się na chwilę dziećmi, tłoczyli się w oknach, rozwijając papier i zrzucając go na ulicę. Zdawało się, że zjawisko nie ma końca, pisał reporter. Całkiem jakby za wszystkimi oknami kryły się wytwórnie papieru, produkujące poskręcane paski. Tak nowatorsko świętowała Wall Street. Właśnie wtedy po raz pierwszy rzucano konfetti podczas parady. W ciągu następnych 150 lat na odcinek Broadwayu znany jako Kanion Bohaterów zrzucono niezliczone tony kolorowego konfetti. Chmurami papierowych wstążek upamiętniono ponad 200 odkrywców i prezydentów, bohaterów wojennych i sportowców, astronautów i przywódców religijnych, a także rozmaite sławy, od Einsteina po Earhart, od Churchilla po Kennedy'ego, od Mandeli po zawodników Mets. Aż nadszedł 11 września 2001 roku. Rozdarte, płonące, chwiejące się w posadach bliźniacze wieże World Trade Center bluzgały papierem niczym krwią z rozdartej tętnicy. Dokumentami prawnymi i ewaluacjami pracowników, odcinkami wypłat, kartkami urodzinowymi, menu restauracji z daniami na wynos, grafikami na kolejne dni i próbnymi odbitkami, zdjęciami i kalendarzami, dziecięcymi rysunkami i liścikami miłosnymi. Niektóre były całe, inne w strzępach, jeszcze inne płonęły. Pojedynczy skrawek papieru z południowej wieży, ciśnięty niczym list w butelce wyrzucony z tonącego statku, zawiera zapis potworności tego dnia. Obok krwawego odcisku palca nabazgrano. 84. piętro. Zachodnie biuro. 12 osób uwięzionych. Po papierze przyszła kolej na ludzi, po ludziach na budynki. Po budynkach nastały wojny. Ostygły popioły, ale gniew nadal płonął. Nowojorczycy przez wiele lat nie mogli znieść parady z konfetti, zwłaszcza w pobliżu uświęconej dziury w ziemi nazwanej Strefą Zero. Jednak wraz z upływem czasu to, co wydaje się nie do pomyślenia, może stać się akceptowalne. W lutym 2008 roku w finale Super Bowl faworytów turnieju pokonała drużyna New York Giants. Dziesiątki tysięcy fanów futbolu wyszły na ulicę, by świętować, zaledwie kilka przecznic od miejsca, w którym wznoszono stalowe belki oszałamiającej wieży wolności, ostatecznie nazwanej One World Trade Center. Miała być niczym zuchwałe pokazanie środkowego palca wrogom Ameryki, wyższa i odważniejsza niż kanciaste bliźniacze wieże, nad których uświęconymi odciskami w ziemi się wznosiła. Gdy triumfujący New York Giants przejeżdżali obok, ich uradowani kibice tańczyli na ulicach, a na ich głowy sypało się 36 ton papierowych wstążek. Powrót do normalności, mierzony w konfetti, trwał niecałe 7 lat. Wiadomości prasowe z czasem stają się historią. Historia zaś to podobno coś, co przytrafiło się innym ludziom. Wszyscy, którzy przeżyli 11 września, odczuwali ból i gniew wywołany przez śmierć i zniszczenia spowodowane przekształceniem 4 samolotów pasażerskich w pociski. Czas złagodzi te uczucia, ale wspomnienia pozostaną. Ból wywołany przez najbardziej śmiercionośne ataki terrorystyczne w historii Ameryki jest zbyt głęboki. Zostają po nim blizny psychiczne, sprawiające, że dni dzielą się na te, które były przed i te po, i wymagające ciągłego przystosowywania się do świata odmienionego, zarówno pod względem fizycznym, przez kontrolę bezpieczeństwa, jak i mentalnym, przez słowo ojczyzna, rzadko używane w Stanach w czasach poprzedzających wydarzenia, dziś znane jako 11 września. W języku angielskim używa się do tego skrótu 9-11, także dlatego, że cyfry te odpowiadają numerowi alarmowemu 911. Nie ma dowodów na to, że terroryści właśnie na tej podstawie wybrali datę. Pojawiło się już pokolenie, które nie ma własnych wspomnień bezpośrednio związanych z 11 września, choć data ta bez wątpienia wywarła wpływ na ich życie. Historyk Ian W. Toll opisał tę zmianę w odniesieniu do innego, równie niespodziewanego ataku wroga, który także doprowadził do wojny, wcześniejszego o 60 lat nalotu na Pearl Harbor. Upływ czasu odziera niespodziewany atak z uczucia palącej bezpośredniości, okrywając go warstwami ekspozycji i retrospektywnego osądu, pisał Toll. Perspektywa czasowa pozwala nam spojrzeć na kryzys z dystansu, ale jednocześnie umniejsza naszą zdolność do współodczuwania z osobami, które go doświadczyły, i rozumienia ich najpilniejszych trosk. Cytował Johna H. McGorana, marynarza spechowego pancernika USS California. Nie da się tego opowiedzieć, jeśli tego nie przeżyłeś. Jeśli zaś tam byłeś, słowa są zbędne. Jednak nawet jeżeli słowa okażą się zawodne, tylko z ich pomocą można odwlec odejście wydarzeń z 11 września do historii. Taki właśnie jest cel tej książki. Na jej stronach pełen chaosu dzień został podzielony na 3 części. Wydarzenia w powietrzu, wydarzenia na ziemi i następstwa. W centrum zainteresowania znaleźli się konkretni ludzie, zarówno ci, którzy zachowali się bohatersko, a ich doświadczenia łamią serce, jak i zabójcy. Na każdą przytoczoną historię przypadają tysiące, wszystkie równie istotne. Starałem się wybrać takie, dzięki którym udałoby się ukazać zarówno szerokie spektrum wydarzeń, jak i ich głębie, unikając przy tym encyklopedyczności. Chciałem, by czytelnicy, dla których ataki są tylko wiadomościami, zyskali nową perspektywę. Dla pozostałych próbowałem stworzyć coś w rodzaju wspomnień. Pragnę także czegoś bardziej intymnego. Chciałbym, by niektórzy ludzie dotknięci przez te wydarzenia przestali być anonimowi. Możliwe, że nikt spośród prawie 3000 mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zginęli 11 września, nie jest dziś dobrze znany z imienia i nazwiska. Najbardziej rozpoznawalną ofiarą jest tak zwany spadający mężczyzna, sfotografowany podczas lotu z północnej wieży World Trade Center. Jednak nawet jego nazwisko nie jest dobrze znane, stał się anonimową ikoną. Korzenie tej książki sięgają samego 11 września. W tym dniu, w 2001 roku, wraz z kilkunastoma kolegami z redakcji, napisałem artykuł na pierwszą stronę Boston Globe. Był jednocześnie historyczny i lokalny. Oba porwane samoloty, które uderzyły w wieżę, wystartowały z bostońskiego lotniska Logan International. 5 dni później, z pomocą 4 dziennikarzy, opublikowałem reportaż o tytule 6 żyć, który stał się miniaturowym modelem dla tej książki. Przeplatały się w nim historie 6 osób, które zostały w jakiś sposób dotknięte przez porwanie lotu numer 11 American Airlines i tragedię Północnej Wieży, bądź też ponosiły za ten czyn odpowiedzialność. Jak wtedy wyjaśnialiśmy, celem artykułu było opisanie zbiorowego doświadczenia, widzianego przez pryzmat doświadczeń tych osób, a także wspomnień ich najbliższych. Miał upamiętnić tych, którzy zginęli, i opisać zdarzenia dla tych, którzy żyli dalej. Kilka lat temu omawiałem ten tekst ze studentami Uniwersytetu w Bostonie, na którym wykładam dziennikarstwo i którego absolwentami było przynajmniej 28 ofiar 11 września. Rozmawiałem później z przyjacielem, a zarazem moim agentem, Richardem Ebeitem, który podziela obawy, że wielu studentów, a nawet niektóre z naszych dzieci, nie mają osobistego stosunku do 11 września. Dla niektórych to przeszłość równie odległa jak I wojna światowa. Kiedy to do mnie dotarło, wpadłem na pomysł. Mógłbym rozszerzyć 6 żyć i opowiedzieć nie tylko historię pierwszego lotu i pierwszej wieży, ale wszystkich 4 samolotów i nieplanowanych celów ich podróży, a także fizycznych i emocjonalnych rezultatów tych zdarzeń. Czas niczego by nie wymazał, stałby się raczej sprzymierzeńcem. Pozwoliłby spojrzeć z perspektywy, tym bardziej, że w ciągu lat, które minęły od 11 września, zgromadzono informacje umożliwiające pogłębienie opowieści przy jednoczesnej dbałości o przystępność tekstu i zgodność z prawdą. Jeśli chodzi o prawdę, pisząc tę książkę, przestrzegałem ściśle standardów pracy reportera. Nie naginam faktów, nie zmieniam cytatów i postaci, nie zaburzam chronologii. Opisy wydarzeń i ludzi są oparte o relacje z pierwszej ręki lub zweryfikowane źródła ujęte w przypisach. Wszystkie wzmianki o myślach lub emocjach pochodzą z wypowiedzi osób, w których umysłach powstały. Wiedzę o nich zaczerpnąłem z rozmów, relacji spisanych w pierwszej osobie oraz innych bezpośrednich źródeł. Zamachy z 11 września to jedne z najlepiej udokumentowanych wydarzeń historycznych. Nie powinno być więc zaskoczeniem, że niektóre osoby pojawiające się w tej książce zostały już opisane gdzieś indziej. Część stała się bohaterami całych książek. Przykładem mogą być Rick Rescorla, Wells Crowder, ojciec Michael Judge, były szef Wydziału Antyterrorystycznego FBI John O'Neill i kilku bohaterów z samolotu United Airlines, lotu numer 93. Pojedyncze historie zawarte w książce zostały także oparte o zeznania złożone podczas procesu w 2006 roku przez członka Al-Kaidy, Zakariasa Musawiego, który przyznał się do współudziału w zamachach. W poszukiwaniu informacji przekopałem się przez dokumenty państwowe, raporty organów ścigania, protokoły sądowe, książki, magazyny, filmy dokumentalne, audycje radiowe i różne strony internetowe pochodzące z wiarygodnych źródeł. Tam, gdzie należało, zostały one wymienione. Przede wszystkim opierałem się jednak na własnych rozmowach z tymi, którzy przeżyli, członkami rodzin i przyjaciółmi ofiar, ze świadkami, ratownikami, urzędnikami, naukowcami i wojskowymi. Wciąż jednak, mimo moich wysiłków i mimo wieloletnich śledztw, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Niektóre szczegóły i wydarzenia są niejasne lub dyskusyjne. W tekście i w przypisach wskazuję na te luki i informuję o istnieniu sprzecznych wersji. Nie odnoszę się jednak do nieuzasadnionych pomówień i wymysłów domorosłych pseudonaukowców wierzących w teorie spiskowe. Fakty są uparte i potężne. To prawdziwa historia. Podstawowym zadaniem dziennikarzy, zarówno zajmujących się bieżącymi wiadomościami, jak i piszących reportaże, jest znalezienie odpowiedzi na 6 zasadniczych pytań. Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? I w jaki sposób? Największą zagadką ludzkiego istnienia jest motywacja. Najtrudniej więc znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego. Na przykład, dlaczego 11 września terroryści, którzy twierdzą, że działali w imię islamu, porwali samoloty pasażerskie i skierowali je na amerykańskich cywilów i cele rządowe? Jako że skupiłem się na tym, co działo się tego konkretnego dnia, zostawiam zgłębianie odpowiedzi na te pytania innym. Czytelnicy, którzy lubią dociekać dlaczego, powinni sięgnąć po dodatkowe lektury. 3 tytuły są szczególnie interesujące. Świetna książka Steve'a Cola, Ghost Wars, The Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin Laden, From the Soviet Invasion to September 10, 2001. Następnie Perfect Soldiers, The 9-11 Hijackers, Who They Were, Why They Did It, Terry'ego McDermotta i nagrodzona Pulitzerem książka Lorenza Wrighta Wyniosłe wieże, Al-Kaida i atak na Amerykę w tłumaczeniu Agnieszki Wilgi. Wright tropił siły stojące za atakami z 11 września, filozofów i praktyków dżihadu, to arabskie słowo oznacza walkę. Niemożliwe jest zamknięcie jego dokonań w kilku linijkach, ale udało mu się po mistrzowsku opisać sposób myślenia zamachowców. Jednak islam i chrześcijaństwo, a zwłaszcza jego krzykliwy amerykański wariant, w oczywisty sposób stanowią dla siebie konkurencję. W oczach mężczyzn duchowo zakotwiczonych w VII wieku chrześcijaństwo było nie tyle nawet konkurencyjną religią, ile wręcz głównym wrogiem. Krucjaty były w ich oczach wciąż trwającym procesem historycznym, który nie zakończy się, dopóki islam nie odniesie ostatecznego zwycięstwa. Wright wnikliwie opisał też mężczyzn, którzy przeprowadzili zamachy. Nastroje radykalne zwykle nasilają się w sytuacji rozdźwięku między rosnącymi oczekiwaniami i coraz bardziej ograniczonymi możliwościami. Wynikające z tego wszystkiego poczucie niezadowolenia, upokorzenia i gniewu skłaniało młodych Arabów do szukania dramatycznych rozwiązań. Męczeństwo nęciło tych młodych ludzi jako idealna alternatywa dla życia, które nie oferowało im zbyt wiele. Śmierć w chwale miała zapewnić zbawienie grzesznikom, którzy, jak mówiono, w momencie przelania pierwszej kropli krwi uzyskają przebaczenie i ujrzą swoje przyszłe miejsce w raju. Warto wspomnieć o innych wartościowych książkach dotyczących 11 września, z których część została ujęta w bibliografii. The Grand Truth, The Untold Story of America Under Attack on 9-11, John Farmer, starszy doradca Komisji do spraw zbadania okoliczności zamachów z 11 września, doskonale objaśnia, w jaki sposób przedstawiciele rządu i armii służyli narodowi, często zwodząc przy tym opinię publiczną. The 11th Day, The Full Story of 9-11, autorstwa Anthony'ego Summersa i Robin Swan, zawiera imponującą syntezę tego, co wiemy o wydarzeniach tego dnia. Zaś 102 minuty walki o życie w wieżach World Trade Center, Jima Dwyera i Kevina Flynna, w tłumaczeniu Piotra Amsterdamskiego, opowiada dokładnie to, co zasygnalizowano w tytule. Nieocenionym źródłem jest raport Komisji do spraw 11 września, a także obszerne oświadczenia jej członków, protokoły z przesłuchań i przygotowane przez komisję monografie. Bardzo pomocna okazała się praca, którą wykonał były członek tej komisji Miles Cara i jego wnikliwe materiały zamieszczone na stronie internetowej 9-11 Revisited. W kolejnych rozdziałach postaram się dotrzymać obietnicy, którą złożyłem w 2001 roku pisząc 6 żyć. Zamierzam oddać hołd tym, którzy zginęli i stworzyć zapis wydarzeń dla tych, którzy przeżyli. Przyświeca mi też dodatkowy cel. Chcę pomóc przyszłym pokoleniom zrozumieć te zdarzenia. Mitchell Zakow, Boston. Prolog. Wypowiedzenie wojny. Ta książka mogłaby się zacząć prawie 40 lat przed 11 września, w 1966 roku, kiedy to w Egipcie powieszono fanatycznego, krytykującego świat zachodni pisarza Saida Kutba, którego twórczość stała się inspiracją dla dwóch pokoleń islamskich terrorystów. A może nawet w 1918, gdy upadało Imperium Osmańskie, ostatnie wielkie imperium muzułmańskie. Lub jeszcze wcześniej, w 1798, podczas okupacji Egiptu przez Napoleona. Ewentualnie 700 lat przed tym wydarzeniem, na początku ery krucjat. Albo kolejne 500 lat wstecz, kiedy według wyznawców islamu pierwsze wersety Koranu zostały objawione prorokowi Mahometowi. Bądź ponad 2000 lat temu, w chwili narodzin Abrahama. Opisując historię, nie sposób zawrzeć w jednym tomie wszystko, co stało się wcześniej. Opowieść jednak musi mieć swój początek. Rozważmy więc stosunkowo nieodległą datę, 23 lutego 1998 roku. W tym dniu pewien zagadkowy 40-letni bojownik islamski o imieniu Osama Bin Laden podpisał fatwę, pełen zaciekłości dekret religijny. Zawierała ona deklarację wojny ze Stanami Zjednoczonymi i wszystkimi ich obywatelami, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Fatwa, wysłana faksem do arabskiej gazety w Londynie, została podpisana przez Bin Ladena, żyjącego w Afganistanie Saudyjczyka, spadkobierce fortuny pochodzącej między innymi z działalności firmy budowlanej oraz przez trzech innych wojowniczych przywódców islamskich z Egiptu, Pakistanu i Bangladeszu. W swoim tekście odnosili się do interpretacji dżihadu jako wezwania do wojny z niewiernymi i oznajmili, iż powinnością każdego muzułmanina jest walka w obronie świętych ziem. Dwa lata wcześniej Bin Laden ogłosił inną fatwę o węższym zakresie, w której wzywał do usunięcia amerykańskich oddziałów z Arabii Saudyjskiej. Wygnajcie wroga upokorzonego i pokonanego ze świętych miejsc islamu. W nowej posunął się o krok dalej. Spisana kwiecistym językiem fatwa z lutego 1998 roku wymieniała trzy główne przestępstwa Amerykanów uzasadniające wypowiedzenie im wojny. Po pierwsze, obecność amerykańskich sił wojskowych na najświętszych ziemiach islamu, czyli na Półwyspie Arabskim. Po drugie, wojna wytoczona przez Amerykę Irakowi, a po trzecie, wsparcie okazywane przez Amerykę Izraelowi, zwłaszcza w kwestii kontroli nad obszarem Jerozolimy. Wszystkie te zbrodnie i występki